Witamy po przerwie. Elżbieta Dec, psycholog, terapeutka, Monika Hemperek. Rozmawiamy o tym, że rodzic też człowiek i skupiamy się dzisiaj na rodzicach. Nie tylko dzieci, które są uzależnione, z którymi pracujesz w ośrodku leczenia uzależnień, ale też dzieci, które mają różnego rodzaju choroby psychosomatyczne, z którymi są różnego rodzaju problemy, odreagowują to, co jest w domu. Przyglądamy się rodzicom, przyglądamy się ich za sobą, temu, jak sobie radzą w tym rodzicielstwie przecież niełatwym sprawdzianie życiowym.
Chciałabym się teraz chwilę zatrzymać nad tym, że no właśnie, nie szukając winnego, ale jednak kładąc odpowiedzialność na rodzica, warto zwrócić na to uwagę, że te dzieciaki często nie są same świadome tego, czego potrzebują. I bardzo dobrym przykładem są takie małe dzieci, które zaczynają płakać. Ich płacząc chcą bajkę, chcą gdzieś wyjść, chcą cukierka, chcą bardzo dużo różnych rzeczy, najczęściej nieosiągalnych. No i to w mądrości rodzica jest zobaczenie, że to dziecko jest po prostu senne i zmęczone, a nie chce te rzeczy, bo te rzeczy nie rozwiążą jego problemu, tak? Kolejna bajka wcale nie sprawi, że on będzie bardziej wypoczęty. Cukierek wcale nie zrobi mu dobrze, tylko trzeba to dziecko uspokoić, wyciszyć i uśpić. Myślę, że to taki najbardziej jaskrawy przykład takich małych dzieci, jak to rodzic musi zastanowić się, jaką potrzebę to dziecko faktycznie ma. Ale myślę sobie, że w ogóle warto zatrzymywać się nad tym, co nam dziecko komunikuje, jaką potrzebę komunikuje swoim zachowaniem. Bo dzieci tymi trudnymi zachowaniami to zazwyczaj mówią nam różne rzeczy. Mówią, że jest im trudno, mówią, że sobie z czymś nie radzą. No i teraz to mądrość rodzica polega na tym, żeby zobaczyć, o co temu dziecku chodzi. Co on mi chce w ten sposób powiedzieć, a nie zatrzymywać się tylko na tym, co jest na wierzchu. Bo rodzice przychodząc często mają taką potrzebę właśnie, ono bije, jest niegrzeczne, proszę coś z tym zrobić. A jak zaczynamy szukać głębiej, to jakby są tacy trochę niezadowoleni, że pomija się ten problem, ale tak naprawdę no istotą, żeby to zachowanie wyeliminować, jest przyjrzenie się temu, co to dziecko mówi tym, że jest na przykład głośne, że jest niegrzeczne. I to też jest w wielu wypadkach tak, że na przykład po szkole dziecko jest głośne albo ma potrzebę taką, nie wiem, wyznaczania swoich granic, no bo ono przez 8, a czasami i 9 godzin jest w jakiejś placówce, w której jest głośno, a uwierzą Państwo, szkoły naprawdę słychać z bardzo dalekiej odległości. Jest to niesamowicie obciążające dla tych dzieci. Jest w sytuacji, kiedy jest ciągle oceniane, w sytuacji, kiedy naprawdę ma małe pole do manewru. Ja sobie czasami myślę, że my jako dorośli mamy więcej praw niż takie dziecko, bo dziecko za każde spóźnienie dostaje spóźnienie. A czasami nam się nieraz zdarza spóźnić do pracy i jakby myślę sobie, że w wielu zakładach jest tak, że okej, rozumiem. Tak? I nikt nie robi z tego awantury, a w szkole zawsze jest to odnotowane, jest surowa mina, jest reprymenda, tak, jest reprymenda rodziców, reprymenda nauczyciela, więc no, ono jest w sytuacji, w której musi się dostosować do siebie, do innych. No i teraz przychodząc do domu, no, ono często faktycznie do takiego miejsca, w którym ma poczucie bezpieczeństwa, więc oddaje te wszystkie trudne emocje, które doświadczyło. No i i to nie jest nic niezwykłego. Jeżeli my mamy jakiś trudny dzień w pracy albo zaczynamy jakąś nową pracę, no to często jesteśmy bardziej nerwowi, krzyczymy. No i potrafimy siebie zrozumieć, tak, no bo zachowujemy się tak, no bo mieliśmy kiepski dzień. Ale często nie stosujemy właśnie tego na równi z naszymi dziećmi. A może one też miały na przykład 3 sprawdziane w tym tygodniu. Jest po prostu zmęczone. Jest albo było bardzo głośno, bo nie wiem, bo ma jakiegoś kolegę w klasie, który ma ADHD i tak się zachowuje, że no to jest obciążające. No i ten dom rodzinny będzie takim miejscem, w którym on się jakby wyładuje w tych emocjach. I teraz jakby to w naszej odpowiedzialności jest zrozumienie, okej, on ma potrzeby, ma duże emocje, musi je wyładować i albo damy mu możliwość wyładowania tych emocji w jakiś konstruktywny sposób. Pójdziemy na długi spacer, zrobimy głośne karaoke, żeby mógł się wykrzyczeć, albo zostawimy go samemu sobie, bo dzieciaki też właśnie są bardzo często w różnych ramach i potrzebuje też takiej swobody, więc być może zarzucanie go kolejnymi zajęciami po zajęciach nie jest najlepszym pomysłem. Może on po prostu potrzebuje pobawić się w to, co on chce, żeby trochę za nim popodążać, żeby zobaczyć, jakby dać mu taką swobodę, bo tego myślę, że współczesnym dzieciom naprawdę bardzo brakuje. Takiej tego, żeby to one decydowały, a też tego potrzebują. Może właśnie też spojrzeć na to, jak ono koniecznie coś chce, nie to, co my, jako też próbę takiego wywalczenia dla siebie, takiego obszaru samodecydowania. I żeby tak spojrzeć na to dziecko właśnie, ze świadomością tego, to my musimy być świadomi, co to dziecko przeżywa. Ja to często zachęcam rodziców, zwłaszcza takich mniejszych dzieci, żeby to oni spróbowali zobaczyć, jakie emocje, jak to dziecko się czuje. Czyli na przykład dziecko bije i żeby to rodzic nazwał, no, widzę, że jesteś zdenerwowany. I czasami samo nazwanie tych emocji wystarczy. To czasami jest takie właśnie, że nie musimy nic robić z tymi emocjami. Ja myślę sobie, że to też może być takie odpoczywające z odpowiedzialności, że my jako rodzice nie mamy sprawić, żeby to dziecko nie doświadczało żadnych trudności, żeby jego życie było usłane różami i było wiecznie uśmiechnięte. Nie, no bo takie życie nie jest. I jak spotyka się z czymś trudnym to dziecko, to żeby po prostu przy nim być. I to jest... Jak ja zawsze to zalecam naprawdę wielu rodzicom, żeby po prostu nazywali te emocje i przy nich byli, to rodzice tego nie rozumieją, przychodzą i jeszcze raz mówią, ja się pytam, a co państwo robili? I jeszcze raz powtarzam, że to naprawdę chodzi tylko o to, żeby tę emocję, które dziecko przeżywa, nazwać i przy tym być i nic nie trzeba robić. Nic, totalnie nic. Trzeba to zostawić, te emocje minie. Można próbować też dopytywać, o co tak naprawdę dziecku chodzi. I to przetoczy mój przykład, żeby nie być jakoś gołosłownym, jak to właśnie trzeba odkryć te potrzeby dziecka. Chyba odrobiłam lekcję ze starszą córką, przychodzi synek i mnie bije. To więc nie bardzo mi się to spodobało, więc zareagowałam tak jak wszyscy, ale weź mnie nie bij. No i ale on przychodzi i jeszcze raz. Na szczęście w którymś momencie, bo to nie jest tak, że od razu mi przyszła taka genialna myśl, więc też odbarczam z państwa z takiej, że to musi być wszystko naraz. Mi chwilę zajęło, zanim się zorientować, żeby poszukać głębiej. No ale w końcu pytam, ale Mikołaj, czy ty jesteś zazdrosny? Na co mój synek zamiast mnie bijąc, rzucił się na podłogę i szlochał. Tak, bo ty się tylko nią zajmujesz i już mnie nie kochasz. No więc ja po prostu i tak ze mnie zeszło i z niego też zeszło, tak? To całe emocje. Że ja mówię, ale kochanie, o to chodzi, że ja z nią siedzę. Tak. Mówię, że posłuchaj, zaraz też przytuliłam go, dałam mu odpowiednią, tak? Dałam mu poczuć, że jest przeze mnie kochany i to się nigdy już więcej nie powtórzyło. Nigdy już więcej nie próbował w ten sposób zyskać mojej uwagi, ale to dlatego, że bardzo celnie i w punkt trafiłam w jego potrzebę i zobaczyłam, o co tak naprawdę w tym zachowaniu mu chodzi. Ja zachęcam, żeby rodzice właśnie szukali, o co tym dzieciom przez to ich zachowanie chodzi, co chcą nam pokazać.
Ale nie w sposób, jesteś zazdrosny, ha, 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 to jest głupie.
No nie ośmieszając, tylko raczej rozumiejąc, że tak, bo ja się później zaczęłam śmiać. No, ja się uśmiechnęłam, kochanie, no tak, ale z taką akceptacją, że tak, możesz się czuć, że jasne. Patrz, ja teraz też poświęcę ci czas. Tak, skończę jedno i będziesz mieć czas tylko dla mamy. Zresztą generalnie bardzo fajnie dla dzieci działa taki czas tylko dla nich, zwłaszcza jak jest rodzeństwo. To nie musi być, musi być to, nie wiem, wyjść do kina albo na lody. To wystarczy czas, że po prostu będziemy robić to, co ty chcesz i dziecko ma takie poczucie, jak ktoś jest jeszcze tak nazywane, że jest kimś wyjątkowym. Że jest w pełni akceptowany i że to jest właśnie, że ten rodzic jest w pełni dla niego. I naprawdę no to jest takie aż zadziwiające, jak jest to ważne dla tego człowieka. Przetestowane przeze mnie naprawdę działa. Więc czas taki dla dziecka.
A takie dziecko, które przychodzi zdenerwowane ze szkoły, gdzie spotykało się z agresją, gdzie chce odreagowywać, widać, że jest zdenerwowane. też można przytulić, utulić po przyjściu.
No jasne, tak. Myślę sobie, że tego dzieci też potrzebują. Czasami jest tak, bo też różne dzieci, niektóre dzieci potrzebują jakby pobyć trochę samemu, ale na pewno zawsze warto powiedzieć, widzę, że jesteś bardzo zły. Nawet jak dziecko temu zaprzecza, to być może potrzebuje czasu. I im starsze się dziecko, tym faktycznie jakby trudniej może być, żeby to dziecko się otworzyło, zwłaszcza jak nie ma takiego nawyku. Jeżeli nigdy tego nie robiliśmy, to czasami potrzeba czasu, żeby ono zaczęło z nami mówić. Ale myślę sobie, że zawsze przychodzi, że im będzie mieć taką otwartość i taką ciekawość na to dziecko, co się w tym jego świecie dzieje, to ono w końcu nam powie o tych ważnych rzeczach. I tu zawsze warto się pochylić. Myślę sobie, że to też dla dziecka jest taki bardzo ważny czas. To jeszcze jeden przykład a propos, jak ważny jest też czas, który spędzamy wspólnie z dzieckiem. To takiej pacjentki, która właśnie wspominała ostatnio już 17-latki ze łzami w oczach, jak razem z mamą grały w Minecrafta, czy tam w jakąś inną grę. I sobie pomyślałam, że kurczę, przecież tak naprawdę to, kiedy dziecko ma poczucie, że jesteśmy blisko i zainteresowani światem, może być wszystkim. Może być nawet tymi grami, tak, które być może nie są najkorzystniejsze, ale akurat to było fajnie, bo ta mama miała taką ciekawość i weszła w ten świat, bo to dziecko miało poczucie, że może coś podzielić się z częścią swojego świata z mamą i może być też kimś, kto będzie uczył rodzica. I to też jest fajne, bo dzieci też mają taką potrzebę, no właśnie, żeby coś pozytywnego wnieść w nasze życie. Od odkurzania poprzez to, że pokazują nam i odkrywają przed nami swój świat i że to jest ich wkład i warto go docenić, warto się nad nim zatrzymać i myślę sobie, że to są takie momenty, które mogą być do końca życia dla nich ważne. No, tak jak dla tej dziewczyny, no, naprawdę to było dla mnie szok, że nigdy bym sobie nie pomyślała, że wspólna gra w Minecrafta może być tak ważna, bo to były autentyczne emocje tej dziewczyny. To było naprawdę, miała takie poczucie, że to był jeden z nielicznych momentów, kiedy ona z tą mamą po prostu była.
Rodzicowi się może wydawać, że ten świat dziecka jest taki obcy i na pewno nie dostanie tam zaproszenia i albo to nie jest przestrzeń dla niego, a okazuje się, że to jest też przestrzeń, gdzie można pokazać swoją miłość.
I myślę sobie, że dzieciaki czekają, aż rodzic wejdzie w ten świat. Czasami, no i właśnie to już jest nasza odpowiedzialność, że ono cały czas nas zaprasza, ale to często my musimy wykonać pierwszy krok.
Mówiłaś o tych emocjach, o złości, o zazdrości. To są takie trudne emocje nieakceptowane przez dorosłych. Więc jeśli nieakceptowane przez dorosłych, też takie wypierane, nie, no przecież nikt tu nie zazdrości, albo nie ma zawiści, albo nie ma złości, no to trudno też zaakceptować coś takiego w dziecku. Stąd to wypieranie, nie wolno, albo wyśmiewanie właśnie.
Tak, no i to jest pytanie, a czy rodzic nigdy się nie złości? No jasne, że się złości, ale jeżeli udaje, że się nie złości, to staje się nadludziem i wcale nie pomaga swojemu dziecku, bo znowu robi jakiś taki sztuczny dystans między tym, co ja naprawdę czuję, jak ja naprawdę jestem, a między tym, co odgrywam. To też są sztuczne role. O to też fajnie Jasper Juhl pisał o tym, że teraz jest taka moda, żeby do dzieci mówić takim wygładzonym językiem, tak nie wprost, tylko o tatuś będzie zły, jak tak zdenerwowany, nie będzie mu miło. A czasami to lepiej powiedzieć wprost. No nie wiem, jestem wkurzona, jak skaczesz po tym łóżku, bo je kupiłam i chcę, żeby jeszcze trochę było, tak? I to może być, i to jest mój prawdziwy komunikat. Ja jestem spójna i dziecko czyta, że ja jestem spójna w tym, co mówię i nie robię krzywdy. To jeszcze jeden cytat, który jakoś mnie urzekł też. Nawet jeśli matka wrzeszczy na całe gardło, że nie lubi, kiedy jej syn podnosi na nią rękę, to nie jest w stanie zaszkodzić jego poczuciu własnej wartości, szczególnie gdy wybuch złości weźmie na siebie. Więc to znowu pokazanie, że jeżeli jesteśmy autentyczni w tym, co robimy, jeżeli popełniamy błędy, jeżeli przeżywamy emocje, ale nie obarczamy winą za to dziecka i bierzemy tą odpowiedzialność, że okej, nie wiem, zezłościłam się, wkurzyłam, przepraszam, może trochę przesadziłam z tym krzykiem, tak? Ale umiemy to wziąć na siebie, umiemy za to przeprosić. umiemy też jakoś z tym być, że no jesteśmy tylko ludźmi, zdarza nam się, no to będzie to dla nich modelowaniem, jak mają oni się zachować. Bo no, tak naprawdę uczenie wszystkich kompetencji społeczno-emocjonalnych jest poprzez modelowanie. I w terapii też jest modelowanie tej relacji, modelowanie tego, jak ja się zachowuję, że ja pacjenta, czy tego 3-letniego, czy tego 50-letniego akceptuję w całości i nie dziwię się, nie focham, nie acham. Jestem szczera w tym i autentyczna w tej relacji z nim, ale też potrafię powiedzieć o tym, czy być może w tej relacji coś jest trudnego i wydobyć to i omówić, a nie zostawiać takie, no właśnie, takie wygładzone, że niby nic się nie stało, że no nie wiem, pacjent się spóźnił, mam jakąś taką fantazję, że może coś się dzieje, bo może nie chce, a może coś było dla niego za trudne. No i w terapii to jest taki moment, w którym warto to wydobyć, nazwać, poprzyglądać się temu. No i dzięki temu pacjent ma okazję doświadczyć, że akceptuje go w pełni. I że nie wypieram właśnie, nie wygładzam tego i nie przychodzę do porządku dziennego, tylko te trudne emocje biorę, się nimi zajmuję, one są i miną. No, miną, tak jak wszystko mija w życiu.
Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija.
Tak.
No i okazuje się, że emocje też, których tak często się bardzo, bardzo boimy. Chwila przerwy, wracamy do rozmowy o rodzicach, o tym, z czym się borykają rodzice, co odkrywają podczas tej drogi rodzicielstwa, bo to jest czas odkrywania w sobie też wielu i akceptowalnych, i nieakceptowanych cech. I myślę, że też źródło głębokiej pracy nad sobą. Mhm.